Janosik. Historia prawdziwa.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Tymon i Lukas, a także Małgorzacie, która do mnie wróciła, oraz Julii GK, która postawiła mi kawę i propsy dla Makrona, który postawił mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl/miłoszszymański, bajkopitu/miłoszszymański i zarobieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą promować będę wy. Dzisiaj, 11 marca o 13, Uniwersytet w Siedlcach, Biblioteka Główna, ulica Popiełuszki 9. 19 marca, godzina 14, Łódź, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, ulica Narutowicza 59A, sala 010. Stand-up mołdawski, a w tym samym miejscu o 17 stand-up brazylijski. 20 marca, godzina 18, Pobiedziska, Biblioteka, ulica Dworcowa 4, 22 marca, 19, Warszawa, tam i z powrotem, ulica Odyńca 71, 5 kwietnia, 17, Bielsko-Biała, teraz ulica Plac Wolności 4, 5 kwietnia, 20, Brzeszcze, Biblioteka, ulica Ofiar Oświęcimia 39, 11 kwietnia, 16, 15, Chludowo, Centrum Kultury i Rekreacji Stary Bar, ulica Poznańska 11, 18 kwietnia, godzina 18, Biblioteka w Obornikach, ulica Kopernika 10. No a teraz zapraszam Was już na odcinek 373, Historia Słowacji, część 8. Janosik.
Sławny bandyta o złotym sercu, szlachetny mściciel zwykłych ludzi, który grabił bogatych i rozdawał biednym. I robił to na taką skalę, że legenda o nim przeżyła setki lat. Zresztą nie tylko jego, ponieważ Janosik nie działał sam. Wiceharnaś Kwiczoł, jego szwagier Jędruś, Wróblik czy Kośmider, czy inni. Legenda o nich pozwala nam dzisiaj wierzyć, że jest sprawiedliwość na świecie, że jest ktoś, kto pomoże zwykłym ludziom i ocali ich przed tymi złymi ludźmi, którzy trzymają władzę, tymi złymi, którzy mają pieniądze. Piękna to legenda, a jej twarzą jest zbudowany jak niedźwiedź Marek Perepeczko. Tyle, że to bzdura. Pierwszy film o dokonaniach Janosika powstał już w 1921 roku. To jest 11 lat przed narodzinami samego Marka Perepeczki. I 2 lata, zanim w Wilnie urodził się przyszły reżyser zarówno filmu, jak i serialu, czyli Jerzy Passendorfer. Niemy film Janosik z 1921 roku wyreżyserował Jarosław Siakel. Był to słowacki emigrant, który to za pieniądze zebrane przez Słowaków w Chicago nakręcił pierwszy słowacki film w historii kina. Był to więc film wyreżyserowany przez Słowaka za słowackie pieniądze zebrane wśród słowackich emigrantów w Chicago. W związku z tym główną rolę zagrał oczywiście Czech z Pragi. Konkretnie Teodor Pisztek. Pisztek wcielił się w pierwszego w historii kina Janosika. W 1935 roku powstała pierwsza wersja dźwiękowa filmu o przygodach dzielnego harnasia Juraja Janosika w reżyserii Martina Fritscha. A w rolę harnasia wcielił się Palo Bielik z Bańskiej Bystrzycy, a więc wreszcie Słowak. W końcu w 1954 roku powstaje pierwsza polska wersja przygód Janosika. Jest to konkretnie animacja w reżyserii Haliny Bieleńskiej i Władysława Chałupę. W 1963 roku były już wtedy Janosik, czyli Paolo Bielik, reżyseruje kolejną wersję filmową przygód Janosika.
No i wreszcie w 1974 roku powstaje kolejna wersja, nasza polska, kanoniczna wersja z Markiem Perepeczką w reżyserii Jerzego Passendorfera. Potem powstaje jeszcze kilka czechosłowackich filmów, seriali, aż wreszcie w 2009 roku powstaje polsko-czesko-słowacka koprodukcja w reżyserii Agnieszki Holland z Wacławem Irczykiem, oczywiście Czechem, w roli głównej, która to nosi tytuł Janosik, historia prawdziwa. Dla mnie, podobnie jak dla pewnie was wszystkich, Janosik już zawsze będzie mieć twarz Marka Perepeczki oczywiście. Tym bardziej, że najnowszy film Agnieszki Holland jest dla mnie osobiście niezjadywalny, nieoglądywalny, ponieważ aktorzy, a są to zarówno Polacy, Czesi, jak i Słowacy, wszyscy mówią w ojczystym języku i w zależności od wersji językowej są oni dubbingowani. Czyli w polskiej wersji językowej na przykład Michał Żebrowski mówi swoim głosem, ale w czeskiej już ma zdubbingowany głos. Tak samo Janosik mówi w wersji czesko-słowackiej, bo to jest ta wspólna wersja, głosem Wacława Irczyka, a po polsku mówi głosem Marcina Bosaka. Aczkolwiek tutaj może przeze mnie przemawiać osobiste uprzedzenie, gdyż uważam, że z rzeczy najgorszych absolutnie na świecie, poza staniem w korku albo w kolejce, dżumą, cholerą, w top 5 najstraszniejszych rzeczy na świecie dla mnie osobiście jest dubbing. I to niezależnie, czy dubbing polski, filmów zagranicznych, czy jakimkolwiek innym języku, moim zdaniem najstraszniejszy dubbing robią Niemcy. To jest absolutne barbarzyństwo, ale to jest hashtag temat na osobny odcinek a propos tego, jak Niemcy masakrują zagraniczne produkcje. Tutaj pozdrawiam wszystkich innych, którzy jako dzieci oglądali Przyjaciół na ZDF i RTL-u z niemieckim dubbingiem. To sprawiło, że nigdy w życiu później Przyjaciele w dowolnej wersji już, czy to z polskim lektorem, czy z polskim dubbingiem, czy z napisami, czy bez nich, czy w wersji oryginalnej, nigdy nie byli mi się w stanie podobać, bo zawsze słyszałem niemiecki dubbing w tle. No dobra. Przejdźmy jednak do historii. I pierwsza rzecz, którą trzeba tutaj zaadresować. Juraj Janosik był Słowakiem. Tak, moi drodzy, był Słowakiem. I owszem, są tacy, którzy twierdzą, że nie, on był góralem, a górale granic nie znali i jakby nie kłaniają się granicom określonym przez wielkie imperia i tak dalej. No może, ale nie zmienia to faktu, że urodził się i wychował i zmarł na Słowacji. Do rzeczy. W czasach Janosika to w sumie i tak wszystko była oczywiście Austria. Jedno wielkie, potężne królestwo austriackie. Można jednakowoż spojrzeć na fakty inaczej jeszcze. Bo tak, Juraj Janosik żył naprawdę. Jego życie było tylko luźną inspiracją dla legend, które później powstały. O dzielnym bandycie, który okrada bogatych, rozdaje biednym i tak dalej. Te legendy o sprawiedliwym zbóju były potrzebne Słowakom. Słowakom, w których w XIX wieku budziła się w miarę określona i wykrystalizowana świadomość narodowa, no, która była w tym czasie duszona przez bardzo ostrą madziaryzację, która najostrzejszy swój moment przybrała na przełomie XIX i XX wieku. Wtedy potrzebny był Słowakom bohater i to nie jeden, a wielu. I dzielny Juraj Janosik, który walczył z władzą, był idealnym kandydatem do tego, żeby stać się symbolem narodowym Słowaków, bo przecież wtedy, w XIX wieku, oni dalej nie mieli swojego państwa i dalej uciskani byli przez złą władzę, w tym wypadku węgierską. Natomiast z ksiąg parafialnych wiemy, że ktoś taki jak Juraj Janosik żył naprawdę. Więcej. Z ksiąg parafialnych wiemy, że żyło w tym samym momencie, pod koniec XVII wieku, czterech Jurajów Janosików. No ale z tych czterech Jurajów Janosików, czy jak to woli Jerzych Janosików, najprawdopodobniej interesujący nas Juraj Janosik urodził się 16 maja 1688 roku we wsi Terchowa. Znamy imiona jego rodziców, świadków chrzestnych, a nawet dziadków. Wieś Terchowa znajduje się, istnieje do dzisiaj oczywiście, znajduje się ona nieopodal Żyliny, 20 km od miasta Żylina, u podnóża Beskidów. A w 1703 roku Juraj Janosik jako 15-latek trafił do armii austriackiej, która walczyła z licznymi w owym czasie powstaniami węgierskimi. Wpiszmy więc Juraja Janosika w szerszy kontekst historyczny. Zacznijmy od zbujowania. Otóż zbujowanie w tym fyrdlu, to znaczy na pograniczu polsko-węgierskim u podnóża gór, było obecne już w XI wieku. Oczywiście wtedy to było na znacznie mniejszą skalę niż później, ponieważ szczególny swój rozkwit zbujowanie miało właśnie w czasie życia Juraja Janosika, czyli w wieku XVI, XVII i XVIII. Bierze się to z tego, że pomiędzy Polską a Węgrami przebiegały liczne szlaki handlowe i kwitł w ogóle handel polsko-węgierski. I bierze się to stąd, to o czym już mówiłem w poprzednich odcinkach serii słowackiej, że w okolicznych górniczych miastach środkowej Słowacji, czyli głównie Spiszu, wydobywano złoto, srebro i inne rzeczy, za które następnie kupowano w Polsce ołów potrzebny przy wydobyciu złota czy srebra, ale także sól morską, ale także futra i inne rzeczy, które następnie transportowano na południe. Ponieważ i sól, i złoto, i srebro, i ołów to są dosyć drogie rzeczy, no to zbujowanie kwitło, ponieważ łatwo było się jednym skokiem szybko dorobić. Poza tym górskie szlaki, kręte drogi, łatwo się zaczaić, łatwo napaść, łatwo uciec. Trudno jest natomiast pójść po prostu inną drogą, jak się idzie taką karawaną kupiecką. W związku z tym to zbujowanie miało się bardzo dobrze. No i teraz, nad tym temu bezprawiu, jakim jest zbujowanie, służyła także wojna. Każda wojna powoduje, że w kraju pojawia się wielu poturbowanych ludzi, nawykłych do przemocy, którym ciężko wrócić do cywilnego życia. Chwytają oni za broń i szybko odkrywają, że można zarabiać znacznie szybciej i znacznie więcej niż na przykład lepiąc garnki, czy orając pole, czy budując domy. Poza tym wojna przyzwyczaja ludzi na takim czysto biologicznym poziomie do bardzo mocnych wrażeń. W związku z tym, jak ktoś żyje spokojnym życiem, to najzwyczajniej w świecie się nudzi. Brakuje mu dreszczyku emocji, brakuje mu jakiejś stymulacji. No a zbujowanie, przemoc, dokładnie takiej stymulacji dostarcza. Poza tym, wojna przynosi także rozczarowanie. Wojna trwa zazwyczaj znacznie dłużej, niż się wszyscy spodziewają. Nawet jeżeli jest to wojna zwycięska, to i tak zwycięstwo to zazwyczaj okupione jest śmiercią młodych mężczyzn, no i zazwyczaj w liczbie znacznie przewyższającej pierwotne założenia strategów. Rozczarowanie to dotyczy także kosztów wojny. Wojna z reguły kosztuje dużo więcej, niż by się ktokolwiek spodziewał. No i można zaryzykować tezę, że większość wojen w historii świata by się nie zaczęła, gdyby wojujące strony z góry wiedziały, ile ta wojna będzie ich kosztować. Rozczarowanie to przekłada się na spadek poziomu zaufania do państwa, no i rosnącą akceptację dla bezprawia. Wreszcie wojna jest przedsięwzięciem tak energochłonnym, że osłabia wszystkie elementy państwa, które nie są bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie tej wojny. W efekcie, wskutek wojny, ludzie mają znacznie więcej powodów do bycia rozczarowanym swoim państwem, które z kolei wymaga od nich znacznie więcej niż w czasie pokoju. Z czasem wszystko się nasila, szczególnie gdy wojna trwa na tyle długo, że z frontu zaczynają wracać zluzowani żołnierze. No a wojen pod berłem Habsburgów Słowacja przeżyła sporo w XVII wieku. Wtedy to właśnie, kiedy zbujowanie przeżywało swój rozkwit. Pomijając mniejsze wojny i wojenki, to i tak lista wojen owego czasu jest, imponująca. Pierwsza połowa XVII wieku stała pod znakiem wyniszczającej dla wszystkich wojny 30-letniej. 10 lat po jej zakończeniu, to jest w 1658 roku, na tronie mości się na niemal pół wieku cesarz Leopold I Habsburg. Jego panowanie przeminie pod znakiem kilku ogromnych w swoich rozmiarach wojen, w których Habsburgowie grać będą pierwsze skrzypce. A wojny te toczyć się będą pomiędzy największymi mocarstwami europejskimi na wielu kontynentach. W 1673 wybucha wojna Francji z Republiką Holandii, w której Święte Cesarstwo Rzymskie, którego cesarzami są Habsburgowie, chciało maksymalnie osłabić Francję. Wojna ta trwa 5 lat. Kiedy się zakończy, to już 5 lat później wybucha kolejna wojna. Wielka wojna turecka w 1683 roku, która potrwa 16 lat, dzięki której Habsburgowie odzyskują ogromne połacie Węgier, no i zyskują bardzo silną, jeżeli nie najsilniejszą pozycję w Europie. W tak zwanym międzyczasie, w trakcie trwania Wielkiej Wojny Tureckiej, która trwała 16 lat formalnie, w 1688 roku do 1697 roku trwała wojna 9-letnia, wedle podobnego scenariusza co wojna Francji z Republiką Holenderską, w której Habsburgom zależy najbardziej na tym, żeby przyłączyć się po dowolnej stronie, byleby osłabić Francję. Wreszcie kolejna wielka wojna 1701-14 jest to wojna o sukcesję hiszpańską, w której, surprise, surprise, Habsburgowie chcą osłabić Francję, ale także chcą utrzymać kontrolę nad tronem hiszpańskim, który to wygasł, gdy wygasła hiszpańska linia Habsburgów. Do tego też wybuchały powstania przeciw władzy habsburskiej. Były to najczęściej bunty oddolne, którym zazwyczaj z inicjatywy buntowników zaczęli przewodzić antyhabsbursko nastawieni magnaci. W związku z tym generalnie niemal cały XVII wiek w historii Austrii to jest jedna wielka, niekończąca się wojna, podobnie zresztą jak w historii Rzeczypospolitej obojga narodów. Więc pomijając te wojny, to jeżeli chodzi o same powstania, to tych powstań też było kilka. Pierwsze duże powstanie antyhabsburskie wybucha w 1604 roku w Koszycach, a na jego czele staje magnat Stefan Boczkaj. Kilka lat później książę Siedmiogrodu, Gabor Bethlen, prowadzi ze zmienną intensywnością wojnę z Austrią. Po dwóch dekadach tej nierównej walki z rzeczywistością umiera. Jednak jego następca, Jerzy Rákóczi, kontynuuje tę politykę. I pomagało mu w prowadzeniu wojny z Austrią to, że był najbogatszym magnatem w całych północnych Węgrzech. Władał on rozległymi ziemiami, a sercem jego posiadłości był komitat Zemplin, to jest dzisiejsze pogranicze węgiersko-słowackie. Sam Jerzy Rákóczi urodził się w mieście Sárospatak, dzisiaj w północno-wschodnich Węgrzech, tuż przy granicy ze Słowacją. Przetoczył się on w trakcie swojej ofensywy przez calusieńkie terytorium Słowacji i doszedł aż do Brna na Morawach. Po drodze często pomagali mu antyhabsbursko nastawieni chłopi, no bo w sumie wszyscy chłopi sprzeciwiali się władzy, albo przynajmniej ich większość. No a jego kampania spowodowała spore zniszczenia Słowacji i ogromne osłabienie tej części państwa austriackiego. Jego syn, Jerzy II, chciał zjednoczyć Węgry pod swoim panowaniem, a drogą do zjednoczenia Węgier według niego było zdobycie korony polskiej. Tutaj wzorował się na przykładzie Stefana Batorego, który zdobył koronę polską, no i zrobił bardzo dużo jako król polski, aczkolwiek Węgier nie zjednoczył. Jerzy Rákóczi próbował zdobyć polską koronę, ale problem polegał na tym, że jego plan miał pewien słaby punkt, a tym słabym punktem było zdobycie korony polskiej przed zjednoczeniem Węgier. A tak się złożyło, że on nie został wybrany na króla polskiego, ponieważ ominęła go elekcja. To znaczy, kiedy w 1648 roku odbywała się elekcja, na której wybrano Jana Kazimierza Wazę, no to Jerzy II jeszcze nie był księciem Siedmiogrodu, no a zmarł zanim król Jan Kazimierz abdykował. W związku z tym jego następca, Ferenc Rákóczi, wrzenił się w bardzo, ale to bardzo antyhabsbursko nastawioną rodzinę. To znaczy jego żoną została Ilona Zrińska, córka chorwackiego bana Petra Zrińskiego, który to był członkiem magnackiego spisku, którego celem było pozbawienie Habsburgów władzy. Chcieli oni po prostu obalić Habsburgów, no ale ten spisek się nie udał i sam hrabia Zryński został ścięty. W związku z tym Ferenc Rákóczi, który w tym czasie rozkręcał powstanie antyhabsburskie na Węgrzech, po tym jak pojmano mu teścia, to wiedział, że sprawa jest przegrana i się poddał. W związku z tym udało mu się uratować głowę, jednak zmarł wkrótce później. Tak po prostu. No a wdowa po nim, w sensie Ilona Zrińska, wyszła ponownie za mąż za Imre Tokoliego, który to adoptował małego Ferenca juniora. Obaj, ojczym i pasierb, są dzisiaj bohaterami narodowymi Węgier. Imre Tokoli urodził się w Keszmarku, w środkowej Słowacji, 70 km od liptowskiego Mikulasza, w którym umrze Juraj Janosik. Tokoli postawił na sojusz z Imperium Osmańskim. Jego wizja była taka: sprzymierzyć się z Turkami, pod ich egidą zjednoczyć Węgry, a potem się zobaczy. Wszystko to miało szansę powodzenia, ponieważ trwała właśnie Wielka Wojna Turecka 1683-1699. No i uwaga, spoiler alert, Habsburgowie tę wojnę wygrali, a Turcy przegrali, w związku z tym plan Imre Tokoliego się wywalił na ryj. Jednak zanim się to wydarzy, w czasie kiedy Turcy oblegają Wiedeń, na krótko przed wielką odsieczą wiedeńską króla Jana Sobieskiego, Imre Tokoli przejmie kontrolę nad właściwie całą Słowacją. I dzięki temu, że przejmie kontrolę nad całą Słowacją poza Bratysławą, no to powoła do życia na bardzo krótko państwo, które nazwie Królestwem Górnych Węgier, które to rozciągać się będzie od dzisiejszego słowacko-węgiersko-rumuńskiego pogranicza aż do rzeki Wag w zachodniej Słowacji. Jego stolica mieścić się będzie w Koszycach. I teraz, żeby sobie to lepiej zwizualizować, to polecam wam wpisać sobie w Google Królestwo Węgier 1683 i tam będzie mapka. I do tej mapki mam tylko jeden komentarz. Ten symbol ma dla mnie ogromne znaczenie. W każdym razie Imre Tokoli dokonał tego, ponieważ miał wsparcie z Francji. Francji, która, uwaga, spoiler alert, chciała osłabić Habsburgów, tak jak wcześniej Habsburgowie chcieli osłabić Francję. Król francuski, Ludwik XIV, no, panujący na stolcu 70 lat, więc przewinął się przez sporą część historii Europy, wspiera Tokoliego, natomiast w momencie, w którym ofensywa Mehmeta IV rozbija się o Wiedeń, no to i Ludwik XIV się wycofuje, bo widzi, że wspieranie Węgrów trochę już nie ma sensu, jest tylko marnotrawienie pieniędzy, bo oni Austrii nie osłabią, nie wyrwą jej Królestwa Węgier. W każdym razie, zanim się Ludwik XIV wycofa, to Mehmet IV uznaje Imre Tokoliego za króla północnych Węgier. Taki nawet tytuł oficjalnie mu przyznaje. No w zamian oczywiście zapłacenie mu trybutu i uznanie go ważniejszym niż król węgierski, rzecz jasna. W każdym razie nie ma to większego znaczenia, bo jak mówiłem, po przegranej pod Wiedniem Turcy muszą się stopniowo wycofywać, a Imre Tokoli znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Jego państwo generalnie posypie się praktycznie od razu, a sam Tokoli będzie musiał uciekać. Tymczasem jego żona Ilona Zrińska razem z małym Ferencem zostaje w zamku Munkacz, dzisiejsze Mukaczewo w obwodzie uszchorockim Ukrainy, który to zamek oblegany jest przez 3 lata. I przez 3 lata Ilona Zrińska dowodzi jakoby obroną tego zamku, a przynajmniej wspiera obrońców duchowo, nie poddając się i nie uciekając z tego zamku. W związku z tym staje się ona także bohaterką narodową Węgier i takim symbolem oporu, symbolem rezolutności, symbolem kobiecej odwagi i tak dalej. W każdym razie te 3 lata obężenia są niezmordowane i ostatecznie w 1688 roku musi ona poddać zamek, bo już faktycznie nie da się go dłużej bronić, nie ma się po prostu czym bronić. Mały Ferenc Rákóczi trafia więc na dwór cesarza Leopolda, który uznaje, że chłopak jest cenny i lepiej go nie zabijać na miejscu, bo a nóż może się jeszcze przydać, a na pewno zabicie go może spowodować, że no, niezdrową reakcję magnatów węgierskich, więc po co? Mały Ferenc wychowuje się więc na dworze wiedeńskim i dostaje tam nawet żonę, księżniczkę Charlotte Amalię, która jest córką margrabiego Hesji, który to, spoiler alert, jest dalekim potomkiem świętej Elżbiety, a święta Elżbieta urodziła się w Bratysławie, od tego zacznijmy. Była ona córką króla węgierskiego Andrzeja II, więc można powiedzieć, że Ferenc Rákóczi dostał za żonę daleką potomkinię po podwójnej kądzieli rodu Arpadów. Tymczasem w pamięci jakby po Tokolich, no i Imre Tokolim i Rákóczich, tli się w Tokaju powstanie. No ale sam młody, wtedy już nastoletni Ferenc Rákóczi nie wstawia się za powstańcami tokajskimi i w związku z tym powstanie to wygasa, bo brakuje mu przywództwa. W 1700 roku jednakowoż 24-letni Ferenc Rákóczi zostaje aresztowany za spisek przeciwko cesarzowi Leopoldowi, który jakoby miał toczyć z Francuzami w związku z rywalizacją o sukcesję hiszpańską, która to już za rok, w 1701 roku, przerodzi się w regularną, potężną wojnę, która wkręciła pół Europy. No, wkręciła, ponieważ oczywiste było, że król hiszpański dzieci się już nie dorobi. W związku z tym nie dorobi się także legitymnego potomka, w związku z tym będzie spór o sukcesję, bo polityka dynastyczna europejska była taka, że wszyscy się żenili ze wszystkimi, no i każdy opróżniający się tron momentalnie miał kilku ludzi, którzy teoretycznie mogliby posadzić na nim swoją dupę. W związku z tym, moi drodzy, Ferenc Rákóczi zostaje aresztowany w Wiener Neustadt, czyli na przedmieściu dzisiejszym Wiednia, ale udaje mu się uciec z więzienia, przedostaje się do Polski i spiskuje dalej. W trakcie wojny o sukcesję hiszpańską sytuacja jest na tyle trudna dla Austrii, że musi zbierać wojsko z całego państwa. W związku z tym znaczne siły opuszczają terytorium Słowacji. A więc Słowacja teoretycznie jest do wzięcia. Ferenc Rákóczi, który dalej przebywa w Polsce, dogaduje się więc ze swoim, w cudzysłowie, sąsiadem, Mikloszem Beczeni. Miklosz Beczeni jest magnatem, który jakby kontroluje sytuację w komitacie Ungwar, od miasta Ungwar, dzisiejszego Uszhorodu w obwodzie uszhorodzkim w zachodniej części Ukrainy. Dogadują się więc, że będą we dwóch współpracować w przejęciu kontroli na północnych Węgrzech. I ten spisek zawiązują i on przeradza się w otwartą rebelię. No i faktycznie bardzo szybko udaje im się przejąć kontrolę w tymże Firtlu. I sama rebelia zaczyna się powolutku rozlewać, ponieważ na mocy pokoju w Karłowicach, który kończył wielką wojnę turecką kilka lat wcześniej, który został podpisany w 1699 roku, Habsburgowie dali możliwość węgierskim magnatom odzyskania swoich ziem, które znajdowały się pod kontrolą turecką przez ponad 100 lat. Mogli odzyskać te ziemie, swoje dawne rodowe sioła, pod warunkiem, że byli w stanie udowodnić, że ziemia ta należała do ich rodziny. Jeżeli nie byli w stanie tego udowodnić, to ziemia ta przechodziła na własność Habsburgów, którzy przekazywali ją dalej. A jeżeli byli w stanie to udowodnić, to i tak musieli zapłacić 10% okup wykupne czy zadośćuczynienie Habsburgom jako wynagrodzenie za to, że odzyskali dla nich ich rodowe ziemie. No delikatnie mówiąc, polityka ta się nie podobała, bo mówimy tu o sytuacji, kiedy ktoś miał udowodnić na podstawie dokumentów, że 5 albo 6 pokoleń wcześniej ziemia ta należała do jego rodziny. To jest raz, a dwa, no te 10% wykupnego to było dużo, szczególnie jeżeli ktoś wszystkie ziemie w ten sposób stracił i na zwyczajnym świecie nie miał pieniędzy, żeby odzyskać swoje dawno utracone ziemie, bo cały majątek miał utopiony w tych ziemiach, które Turcy zabrali po druzgocącej klęsce Węgier podczas bitwy pod Mohaczem w 1526 roku. Oczywiście dalece nie wszyscy magnaci, w ogóle szlachta węgierska była gotowa na otwartą rebelię przeciwko Habsburgom, ale na taką rebelię bardziej niż gotowi byli hajducy. Hajducy to był produkt tych samych czasów, tych samych procesów, tych samych zjawisk jak zbójnicy w Karpatach. W dużym skrócie mówiąc, byli to uzbrojeni pasterze. Od słowa hajto, co właśnie znaczy pasterz. I oni brali udział w powstaniu Isztwana Bokczaja z 1604-1606. I w zamian za to, że poparli Isztwana Bokczaja, ci uzbrojeni pasterze, którzy byli obeznani z bronią, stąd też byli użytecznymi wojownikami, dostali spore nadania ziemskie we wschodnich Węgrzech. No i teraz jak spojrzycie sobie na mapę wschodnich Węgier, albo byliście kiedyś na wycieczce na wschodnich Węgrzech, to na pewno kojarzycie chociażby z nazwy niewielkie miasteczko uzdrowiskowe nieopodal Debreczena, które nazywa się Hajdu-Szoboszlo. To właśnie od tych hajduków, tych ich miejscowości, które zaczynają się od hajdu, które to zostały, leżą na ziemiach, które zostały nadane hajdukom, jest więcej. Bo jest na przykład Hajdu-Szobat, Hajdu-Szoboszmany, Hajdu-Szohas, Hajdusz-Maszom i kilka jeszcze innych, wszystkie w okolicach Debreczyna. W każdym razie piję do tego, że hajducy, którzy nie tylko obeznani byli z bronią, ale jeszcze dostali własną ziemię, byli ludźmi wolnymi. Nie podlegali oni pod żadnego pana feudalnego, gospodarzyli sami na własnej ziemi, więc spokojnie można ich porównać do kozaków, gdyż funkcjonowali w podobny sposób co kozacy. No i ci hajducy bardzo chętnie pomagają w tym, że powstanie nad Habsburskim, ponieważ liczą, że coś z tego im skapnie. W związku z tym udało się obu magnatom w trakcie tej rebelii ogarnąć sytuację i przejąć kontrolę na sporych połaciach Węgier, to jest na północ i na wschód od Dunaju. No i kiedy to się dzieje, to ruszają dalej, przekraczają Dunaj i w 1703 roku starają się zdobywać kolejne ziemie. No ale z uwagi na to, że wojna hiszpańska, o sukcesję hiszpańską toczyła się ze zmiennym szczęściem, no to wsparcie Francji i Bawarii, które były bardzo zainteresowane w osłabieniu Austrii po to, żeby przejąć kontrolę hiszpańską, zaczyna słabnąć. Jak tracą wsparcie w postaci broni i złota oczywiście, no to Rakoczy stopniowo traci, że tak powiem, grunt pod nogami i jego rebelia, która najpierw rozlewa się na spore połacie Węgier, równie szybko zaczyna się zwijać. No, w każdym razie Rákóczi, kontrolując wtedy spore połacie terenu, próbuje nim zarządzać. I jedną z rzeczy, które próbuje robić, to jest bić miedzianą monetę. Problem polega na tym, że na Węgrzech używano monet srebrnych i złotych. Miedziane nie były traktowane jako poważne pieniądze, w związku z tym pojawia się potężna inflacja, on tej monety musi być coraz więcej i więcej, coraz gorszą, dawać coraz mniej kruszca, no to wszystko się oczywiście rozsypuje. Poza tym same koszty prowadzenia tej wojny, tej rebelii rosną, ponieważ z jednej strony mniej pieniędzy daje Francja czy Bawaria, więc on musi sam więcej wyłożyć, a z drugiej strony kontroluje więcej terytorium, a więc musi wydatkować pieniądze tylko na armię, która będzie podbijać nowe terytoria, ale także na armię, która administruje terytoriami już podbitymi. W związku z tym przestaje się to wszystko spinać i koło 1706 roku cała wielka rebelia bardzo mocno się rozłazi. W tym samym czasie, to znaczy w 1705 roku, podczas obrad Sejmu Węgierskiego w mieście Széchenyi, Ferenc Rákóczy zostaje wybrany oficjalnie księciem panującym, takim równoważnikiem króla, ale królem się nie nazywającym. i daje mu to jakąś no, legitymację władzy, bo w końcu wybierają go inni szlachcice węgierscy. Natomiast kolejny sejm w 1707 roku w mieście Onot deklaruje detronizację Habsburgów. To znaczy detronizację Habsburgów, no tutaj ogłasza sejm, który reprezentuje część Węgrów, a no to oczywiście miało w praktyce podobną moc prawną, jak ogłoszenie Mariusza Maksa Kolonki, że niniejszym on jest prezydentem Rzeczypospolitej, a nie Andrzej Duda. No wiecie, jak ktoś lubi schowki na szczotki, to może go to jarać, ale generalnie w praktyce Habsburgowie dalej utrzymywali się u władzy. Ludwik XIV ostatecznie przerywa swoje wsparcie dla rebelii, ponieważ umiera w 1705 roku. No i jego następca Ludwik XV jest zainteresowany tym, żeby skupić się jednakowoż na przejęciu korony hiszpańskiej, a nie wspieraniu Węgrów, którzy mają osłabić Habsburgów i tak dalej. 3 sierpnia 1708 roku ma miejsce bitwa pod Tręczynem. To jest nieopodal Bratysławy. No i w trakcie tej bitwy koń, na którym zasiada Ferenc Rákóczi, się potyka. Rákóczi spada z niego, uderza się w głowę i mdleje. Jego ludzie myślą, że ich książę panujący zginął. W związku z tym armia się rozłazi, część ucieka, część się poddaje. Wszystko się rozpada po prostu w oczach. No i co zostaje Rákócziemu? Zostaje mu tylko wracać do Polski w momencie, kiedy ma tak spektakularną porażkę, chociaż utrzymuje, że się przy życiu. Wow. Osiada ostatecznie w Gdańsku, ale nie na długo. Przenosi się potem do Wielkiej Brytanii, z Wielkiej Brytanii do Francji. We Francji zostaje olany koncertowo, bo król Ludwik XV nie przyjmuje go nawet na audiencji. W związku z tym przenosi się do Turcji, do miasta Tekirda i tam będzie funkcjonować aż do swojej śmierci w 1735 roku, gdzie będzie jakby kręcić wokół siebie węgierską societę, której to celem nadrzędnym będzie kiedyś tam w przyszłości wrócić na Węgry i wyzwolić je spod panowania Habsburgów. Jest to podobny proces, który zajdzie 30 lat później, także w okolicach Stambułu. Kręcić to będzie wtedy Adam Mickiewicz. Do dzisiaj istnieje zresztą wieś Poloneskoj, wtedy Adampol, gdzie mieli mieszkać polscy szlachcice i planować kiedyś tam w przyszłości przejęcie władzy w Polsce. Tak czy inaczej, moi drodzy, ta potężna wojna o sukcesję hiszpańską, ta potężna rebelia Rákócziego skończyła się niczym. Habsburgowie utrzymali się u władzy. Skończyła się też ogromnym zniszczeniem, chaosem i wszystkim tym, o czym mówiłem wcześniej. Ale jest tu jeszcze jeden ważny wątek, ponieważ w tymże powstaniu, w tejże rebelii najpewniej brał udział Juraj Janosik. Jako szeregowy żołnierz, nawiasem mówiąc.
Za rubieżą. Zapraszamy do reklamy. Marca mamy święto demokracji w Rosji. Rosjanie wybiorą swojego kolejnego prezydenta. Zapraszam wszystkich na wieczór wyborczy w Zarubieżą. Wyniki, sondaże, komentarze, analizy. Już w niedzielę, 17 marca o godzinie 19 na YouTube'owym kanale Zarubieżą. Link w opisie odcinka. Wybory, wybory,
kandydaty, pidary. Przy czym Juraj Janosik, nie wiemy dokładnie wszystkiego, ale najpewniej wstępuje on do armii właśnie Ferenca Rákócziego, a konkretniej jest on żołnierzem pułku Wilhelma Winklera, który to jest jednym z dowódców służących Rákócziemu. Wiemy to najprawdopodobniej na pewno, ponieważ w spisie żołnierzy tegoż pułku z 2 grudnia 1707 roku widnieje nazwisko Juraj Janosik. Oddział ten brał udział w bitwie pod Tręczynem, więc można założyć, że Juraj Janosik też tam był. Tak czy inaczej, moi drodzy, kiedy zostaje podpisany pokój w Szatmar, czyli dzisiejszym Satumare w Rumunii, 1 maja 1711 roku, który ostatecznie kończy rebelię węgierską, to najpewniej Juraj Janosik już nie jest żołnierzem armii Rakociego. Ponieważ już tego 1 maja 1711 roku zostaje ogłoszona pełna amnestia dla wszystkich tych, którzy złożą broń i zobowiążą się służyć od tego momentu Habsburgom. Natomiast Janosik wraca do domu w Terchowej, ale nie zabawi tam długo. Wiemy, że wrócił przed 1 maja, ponieważ w aktach sądowych jego procesów pojawiają się zeznania, że on wrócił do domu i jakiś czas spędził w domu. W każdym razie, na mocy tej amnestii, to znaczy będziesz wolny, nie będziesz uznany za zdrajcę pod warunkiem, że jak będziesz potrzebny, zostaniesz wezwany, to pójdziesz służyć Habsburgom, Juraj Janosik został wezwany do służby na Bytczyńskim Zamku. To od miasta Bytcza, nieopodal Żyliny. Został wezwany do służby, konkretniej jako strażnik więzienny, można powiedzieć, ponieważ na Bytczyńskim Zamku znajdowało się więzienie. I do tego więzienia trafia Tomasz Uhorcik. Tomasz Uhorcik został pojmany, ponieważ zbójował. I zbójował od 1702 roku, a więc 9 długich lat. I potem zostaje pojmany. Nie wiemy dokładnie, jaka jest relacja między Tomaszem Uhorcikiem a Jurajem Janosikiem. Wiemy na pewno, że poznali się w tym więzieniu. I albo już wtedy Uhorcik namówił Juraja, żeby zrezygnował ze służby na zamku i przystał do jego bandy, albo żeby mu pomógł uciec, albo po prostu opowiadał mu o swoich dokonaniach, a Juraj Janosik sam podjął decyzję, że sam chciałby być kimś takim jak Uhorcik, bo to wydaje się znacznie ciekawszą rzeczą niż służenie jako strażnik więzienny na Bytczyńskim Zamku. To dokładnie nie wiemy, ale to te wszystkie procesy, o których mówiłem na samym początku tego odcinka, w tym dokładnie miejscu spotykają się z historią Juraja Janosika. W każdym razie wiemy, że Tomasz Uhorcik nie zostaje na tym zamku zakatropiony, ani w nim nie umiera, tylko udaje mu się uciec. Prawdopodobnie udaje mu się uciec z pomocą Juraja Janosika. Z Janosikiem spotyka się on na targu w mieście Liptowski Mikulasz. Druga teoria mówi, że spotykają się oni w Terchowej, do której wraca Juraj Janosik, a w której odnajduje go Tomasz Uhorcik. Do końca nie wiemy. Wiemy natomiast, że niezależnie od tego, gdzie by się panowie nie spotkali, to razem w większej bandzie ruszają na zbójowanie na Morawy. Można powiedzieć, jadą w delegację na Morawy. I na tychże Morawach zbójują sobie trochę i w trakcie tego zbójowania okazuje się, że Tomasz Uhorcik z jakiegoś powodu rezygnuje z przewodzenia swojej bandzie. No i teraz tak. Możliwe, że stwierdził, że jest już wystarczająco stary, że już zbójuje 9 lat, że już wystarczy, że trzeba spokojnie pożyć. Możliwe, że poczuł, że Juraj Janosik jest po prostu lepszy i jakby miał większy autorytet wśród zbójów i po prostu przejął tę władzę w sposób naturalny, a może po prostu chciał wychować sobie następcę i oddać swoją bandę w porządnie wytrenowane ręce innego zbója. Tego nie wiemy. Natomiast to, co wiemy, to to, że Tomasz Uhorcik rezygnuje z tego zbójowania w 1711 roku po zaledwie kilku miesiącach wspólnego zbójowania z Jurajem Janosikiem i osiada w wiosce nieopodal Bańskiej Bystrzycy, gdzie żeni się z córką pewnego bacy, podaje się oficjalnie jako Martin Mrawec i pędzi sobie zupełnie spokojne życie, mimo tego, że jest on oficjalnie przecież ścigany jako zbój, który w dodatku zbiegł z więzienia. No a Juraj Janosik przejmuje władzę w jego bandzie. Od tego momentu Jurajowi Janosikowi zostało jeszcze 1,5 roku życia. I dokładnie przez te 1,5 roku wykuta zostanie legenda Juraja Janosika. Ponieważ wtedy 23-letni Juraj Janosik zbójował tylko niecałe 2 lata. Banda Juraja Janosika składała się z 20 ludzi. I nie było w niej Kwiczoła czy Jędrusia i tak dalej. W każdym razie byli w niej przede wszystkim Słowacy z okolic Żyliny, ale także kilku Morawian, a nawet co najmniej 3 Polaków. Było ich łącznie, jak mówiłem, około 20 i łączyła ich między sobą przysięga wierności. Przysięga wierności, którą składali sobie nawzajem i oczywiście Bogu Najwyższemu, brzmiała mniej więcej tak. Prisjacham wecznemu Bohu, Świętej Trojci, Panienkę Marii, a wszetkim Bożym Świętym, że swoich towariszów nie zawradim, nie oklamem, a nie opuścim ani w szczasti, ani w nieszczasti. Tak mi Pan Bóg pomachaj. Gdyby ktoś jakimś cudem nie zrozumiał mojej interpretacji języka słowackiego, to przysięgam wiecznemu Bogu Świętej Trójcy, Panience Marii i wszystkim Bożym Świętym, że swoich towarzyszy nie okłamię, nie opuszukam, nie opuszczę ani w szczęściu, ani w nieszczęściu. Tak mi dopomóż, Panie Boże. To jest rozkoszne na swój sposób, że niezależnie czy mówimy tutaj o słowackich zbójach karpackich, czy o gangsterach, prawda, z Tijuany, to i tak ważnym elementem ich zbójowania jest to, że w jakiś sposób mi się to łączy z religią i oczywiście Jezusek będzie ich chronić przed kulami, tudzież siekierami i tak dalej, i oni wszystko robią w imię Boże. Natomiast jak wyglądało samo zbójowanie? No samo zbójowanie to będzie najkrótszy element tego odcinka, było bardzo mało spektakularne. Przede wszystkim nie ma żadnych dowodów na to, że Juraj Janosik zabierał bogatym, a rozdawał biednym. Chyba, że założymy, że to on był biedny, albo biedni byli karczmarze, tudzież dziewki we wsiach, przez które przechodził. To wtedy tak. Natomiast generalnie zajmował się on razem z kolegami okradaniem i biednych, i bogatych, a potem wydawaniem na wygodne życie, czyli typową gangsterką tak naprawdę. Przez te 1,5 roku zbójowania udało im się okraść, jak już mówiłem, zarówno karawany z handlem, zarówno bogatych panów, jak i zupełnie biednych ludzi. Dość powiedzieć, że zachowały się podania jako pani Karotce z Zaszkowa ukradł 200 srebrników, a potem się tłumaczył, że to zaledwie jeden cesarski talar. Albo napadł na pewnego kupca, któremu ukradł sukno, a następnie sprzedał je za 70 zł w Jabłonce, to już po polskiej stronie granicy. A pieniądze pożyczył uchorcikowi, który to ten łup podarował swojemu teściowi jako wiano za żonę, za tę córkę Bacy. No. Poza tym są podania, że ukradli złoty naszyjnik po to, żeby go zamienić na wódkę. No i tego typu rzeczy nie ma tutaj, natomiast przynajmniej się nie zachowały podania, jakoby Janosik okradał bogatych panów, zrywał im złote guziki, a następnie rozdawał biednym, żeby kupili, biednym chłopom, żeby kupili sobie chleb. No to się raczej nie wydarzyło. Ale, jak już mówiłem, mit dzielnego zbója był potrzebny Słowakom po to, żeby podbudować swoją wątłą tożsamość narodową, po to, żeby znaleźć jakichś prawdziwie słowackich bohaterów narodowych, do których można się odwoływać, z których po prostu można być dumnym. Bo Juraj Janosik, mit, był fajny, ale Juraj Janosik, człowiek, not so much. Zachowało się podanie z akt jego rozprawy z takim oto zapisem. Prepadol jednego pana plebana tak śmiertelnie zranił, że z takowej rany i umryć musiał. To znaczy, że Janosik napadł pana plebana i zranił go śmiertelnie. Wreszcie jesienią 1712 roku okazało się, że Tomasz Uchorcik jednak nie do końca przeszedł na emeryturę i spotkał się z Janosikiem w mieście Klenowec. I w tymże Klenowcu byli oni zauważeni przez kupców i zostali oni wydani i pojmani przez władzę, ponieważ za ich głowę była wystawiona nagroda w postaci 50 guldenów za żywego, a 25 guldenów za martwego. Część ekipy Janosika uciekła wtedy za granicę, do Polski oczywiście, i tam się ukrywali przed długim ramieniem sprawiedliwości. Jednakowoż obaj się uratowali. Uratowali się, ponieważ w owym czasie pod županem Komitetu Bańsko-Bystrzyckiego był Paweł Lani. Paweł Lani, który znał Uchorcika kiedyś i Uchorcik mu kiedyś podarował piękny karabin. W ogóle sam Paweł Lani był stronnikiem Ferenca Rakociego i jakby też nie był jakoś przesadnie zakochany w habsburskiej władzy. W każdym razie, czy pomógł im uciec, czy nie zauważył, jak uciekają, ale fakt jest taki, że panowie się zawinęli z tego więzienia. Następnie zimą, to znaczy z 1712 na 13 rok, Janosik był ścigany, więc uciekał z miejsca na miejsce i czuł, że nigdzie nie będzie bezpieczny. Ukrywał się u Sztefanika w Klenowcach, ukrywał się w innych miejscowościach, gdzie miał znajomych, ukrywał się u Uchorcika także i generalnie czuł, że za nim idą. Czuł, że prędzej czy później złapią go, ale nie wiedział, gdzie się schować, gdzie uciec po prostu. Ostatecznie jeden ze zbójów, którego już wcześniej sądzono w Żylinie i który wiedział, jak wygląda Janosik, wydał władzom, gdzie przebywa Janosik, gdzie się ukrywa i kiedy go będzie można znaleźć. I jego oraz Tomasza Uchorcika pojmało mniej więcej 30 ludzi, których prowadził ziemianin o nazwisku Andreański. Oni to po pojmaniu zaprowadzili ich do miasta Liptowski Mikulasz i wtrącili do więzienia. No i tam odbył się sąd na Juraju Janosiku. Rozprawa miała miejsce 16 marca 1713 roku. Janosik ostatecznie przyznał się do wszystkich oskarżeń, najpewniej wskutek tortur, i został skazany. Jak to prokurator w swojej mowie powiedział, skazany został za to, że przez 3 lata zachęcony i podniecany diabolicznym duchem bezbojaźni i strachu, bez względu na prawie boskie czy świeckie, jego zakazy i kary, stał się przywódcą bandy zbójców i w towarzystwie przyjaciół bandytów przechadzał się po okolicy, przez okolice Tręczyna, Nitry, Turczy, Liptowskich i Orawy i innych, a także na Śląsku, w górach i lasach i na wolnych drogach królewskich, na wodach i w sposób bandycki i rozbójniczy rabował dobro odważnych ludzi, zatrzymywał kupców i innych podróżnych i ośmielał się ich bić, wyłudzać pieniądze, raniąc i mordując. Co więcej, nie wstydził się rabować ludzi w ciągu dnia w niektórych miastach i wsiach, a wraz ze swoimi towarzyszami bandytami, jak to miało miejsce w okolicach Chwaćkowa, gdzie napadli na pewnego księdza, ponieważ stawiał im opór i zaczął się bronić, został ranny. Także w wyniku tej rany zmarł. Przed tym słynnym sądem toczy się wiele pozwów w sprawie podobnych do jego bezbożnych czynów, które dostatecznie świadczą o jego tyranii. Janosik natomiast, pomimo tortur, trzymał się sztywniutko. Nie zdradził swoich towarzyszy, ba. Nie zdradził nawet Tomasza Uchorcika, z którym został aresztowany. Twierdził, że Tomasza Uchorcika żadnego nie zna, ponieważ Tomasz Uchorcik podawał się za Martina Mrawca, jako Martin Mrawec został aresztowany i jako Martin Mrawec przebywał w więzieniu w związku z tym, że razem pojawiał się z Jurajem Janosikiem. Wtedy jeszcze nie wiedziano, że złapano taką szychę jak Tomasz Uchorcik. Tak czy inaczej, prokurator domagał się kary śmierci. Janosik tymczasem nie chciał współpracować i odpowiadał w sposób lakoniczny prokuratorowi i sądowi w dalszym ciągu. W związku z tym rozprawa była przedłużana, musiała się przedłużyć na kolejny dzień i z notatki sądowej wiemy, że sąd napisał tak. Oskarżony w dobrowolnym zeznaniu nie ujawnił swoich zwolenników i obrońców, nie przyznał się, gdzie ukrył łupy, a w swoich zeznaniach podał wiele niejasnych i mniej wiążących, mylących rzeczy, a także przyznał się tylko do tego, o co go pytano i na niektóre pytania nie chciał nic odpowiedzieć. Także oskarżonego najpierw poddano lżejszym, a potem surowszym torturom. Co do samych tortur. Więc Kat przypalał Janosika, przypalał w różnych miejscach jego skórę, wbijał mu rozrzeszone do czerwoności kolce pod paznokcie, wyrywał te paznokcie, miażdżył kończyny i rozciągał go na kole. Wszystko to oczywiście miało na celu wydobycie z niego przyznania się do winy, co potwierdziłoby cały proces. Wiecie, no prosta sprawa, nie? Najpierw cię o coś oskarżają, potem twierdzą, że to udowodnili, a potem cię torturują, żebyś i ty się przyznał. Znaczy, Jak to mówił klasyk, z akumulatorem na jajach jeszcze nikt nie kłamał. W każdym razie fakty są takie, że no, trudno było twierdzić, że Janosik nie był zbójem, oczywiście rzecz biorąc, a że trzymał się sztywniutko, no to trzeba go było zmiękczyć. W każdym razie podczas tortur Janosik odpowiedział tylko na 7 pytań i przyznał się tylko do pobicia wdowy po oficerze i okradzenia ziemianina Ladnisława Zemeszkala. Natomiast jeżeli chodzi o kryjówkę, w której trzymał swoje skarby, to nie powiedział dokładnie, gdzie się znajdowała. Powiedział jedynie, że kryjówka ta znajdowała się na drodze pomiędzy Jablonką a Klenowcem i w miejscu, gdzie stoi jodła z jedną odciętą gałęzią. Po torturach prokurator ponownie domagał się kary śmierci. No i tu jest część najciekawsza, moi drodzy, bo prokurator domagał się kary śmierci w procesie, który miał miejsce 300 lat temu, na podstawie artykułów prawa, które były spisane. Znaczy, nie nazwę tego kodeksem karnym, ale był specjalny cesarski ukaz a propos bandyterki i tam były konkretne artykuły, artykuł 13, artykuł 26 i z tych artykułów właśnie karany był Juraj Janosik. I co jeszcze ciekawsze, Juraj Janosik miał obrońcę, bo to był prawdziwy proces. Jego obrońca był Węgrem, nazywał się Baltazar Palugaj, który to wskazywał, że Janosik nie powinien być karany śmiercią, bo to jest młody chłopak, on w momencie pracy miał dopiero 25 lat, wcześniej był niekarany, wiadomix. Nie da się udowodnić, że kogokolwiek zabił, albo chociaż zranił. I z tą śmiercią księdza to nie wiadomo, więc domagał się jego uwolnienia. Wielki zbój Juraj Janosik miał obrońcę, który mówił, że trzeba go wypuścić, bo przecież chłopak nic złego nie zrobił. W każdym razie sąd wydał wyrok. Juraj Janosik, odrzucając zarówno przykazania Boże, jak i prawo regionalne, 2 lata temu oddał się rabunkowi i stał się wodzem lub hetmanem wraz ze swoimi towarzyszami, którymi przewodził na drogach, zatrzymywał ludzi dla mienia. Jak wynika z jego zeznań, jego towarzysze, przy których też był obecny, zastrzelili i bezbożnie zamordowali księdza z domarzania. Zgodnie z zaleceniami dopuścił się także innych złych uczynków, dlatego za tak złe skutki jego czynów jedyne, co można uczynić, to wydać rozkaz powieszenia go na haku z lewej strony i tym samym na wzór innych tego typu przestępców należy go powiesić. Janosika stracono ostatecznie tego samego dnia, czyli 18 marca 1713 roku, to był trzeci dzień procesu, w liptowskim Mikulaszu, ale kata trzeba było wezwać z sąsiednich miast, już takowego w liptowskim Mikulaszu nie było. I tak oto w wieku 25 lat Juraj Janosik, przyszły bohater narodowy Słowacji, umierał powieszony na haku w liptowskim Mikulaszu. Tutaj warto podkreślić, że ten element historii Juraja Janosika zgadza się z polskim serialem, z Markiem Perepeczką, także został powieszony za żebro. Jednakowoż warto tu podkreślić, że w samym serialu zasugerowane jest, że ten zbój, który jest głównym bohaterem tego serialu, dostał swoją ksywę Jerzy Janosik po innym zbóju z południa. Stąd też Jerzy Passendorfer puścił do nas oko, że nie anektuje on słowackiego bohatera narodowego, nie nazywa go Polakiem, po prostu mamy drugiego Janosika, który jest naszym Janosikiem. Prawdziwy Janosik był, jak już mówiłem parokrotnie, postacią znacznie mniej szlachetną niż ten filmowy Janosik. Natomiast samo życie Janosika jest moim zdaniem wystarczająco ciekawe, żeby spojrzeć na to, jak ono wyglądało, a nie jak wyglądało ono w filmie. Gdyż zazwyczaj jest tak, że fakty są dużo ciekawsze od fikcji. Niemniej jednak, zanim nakręcono jakikolwiek film o Juraju Janosiku, to Władysław Skoczylas, który mieszkał w Zakopanem jeszcze przed I wojną światową, wyrzeźbił on w drewnie taką płaskorzeźbę Janosika z napisem Janosika, imię nigdy nie zginie. I to się akurat zgadza. Nieważne, że Janosik zbujował tylko 1,5 roku. Nieważne, że w swoim krótkim 25-letnim życiu nic więcej nie osiągnął. Ważne jest to, że od jego śmierci w tym tygodniu minie 311 lat, a jego imię w dalszym ciągu nie zginęło. Dziękuję wielkie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.